Gdyby spytać chrześcijanina, katolika, z czym kojarzą mu się objawienia fatimskie, to zapewne większość powiedziałaby z wizją piekła. Maryja ukazuje trójce dzieciom z Fatimy piekło. I ta wizja piekła okazuje się, że ma dużo szersze znaczenie niż tylko jako zapowiedź tego, co może się przytrafić tym, którzy odrzucą niebo.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Ksiądz dr Marcin Sobiech kiedyś niedawno, książkę Objawienia Róży Duchownej Montichiari i Fatima, czyli jaki jest związek Godziny Łaski z Fatimą i między innymi o czwartym widzącym z Fatimy. Ta książka wydana pod patronatem naszego, waszego kanału jest w naszym sklepiku. Jest maj. W maju wspominamy Matkę Bożą Fatimską, między innymi przecież, ale 13 maja to jest zawsze kolejna rocznica objawień fatimskich, które, przypomnijmy, rozpoczęły się w maju roku 1917, dokładnie 13 dnia maja, i trwały pół roku do października 13 też 1917 roku. I do tej książki księdza Marcina Sobiecha często sięgam właśnie w kontekście tego, jak bardzo aktualne jest przesłanie fatimskie dla nas żyjących w XXI wieku. Okazuje się, że to właśnie teraz spełniają się te słowa, o których, jakie, za chwilę powiem, o których mówiła Maryja Fatimie dzieciom. Zaczęliśmy od wizji piekła. Rzeczywiście wizja piekła może nam się kojarzyć tylko i wyłącznie z przestrogą przed piekłem, do którego możemy trafić po śmierci. Ale wizja piekła, dlaczego Matka Boża, ktoś może powiedzieć, że to bardzo niepedagogiczne czy wychowawczo złe, że Maryja takim małym dzieciom, 9-11 lat, pokazuje piekło, i to prawdziwe piekło, to nie był film, to nie był obrazek z piekłem, ale pokazuje piekło. Dzieci fatimskie mówią, że gdyby nie było z nimi Maryi, to nie wytrzymałyby tej wizji, ale przy Maryi czuły się całkowicie bezpieczne i nie było w nich lęku, chociaż były z drugiej strony przerażone tym, co widziały. Wizja piekła, jaką ukazuje Maryja dzieciom, nie jest tylko po to, aby nas ostrzec przed piekłem, które czeka dla tych wszystkich, którzy przez całe życie będą żyli po swojemu i będą świadomie, dobrowolnie odrzucali Boga, prawdziwego Boga, który jest miłością i miłosierdziem prawdziwego Boga, ale jest to zapowiedź również świata bez Boga. To znaczy, jak wygląda świat bez Boga, który jest ten świat, ten Bóg jest miłością. Świat bez Boga, czyli bez miłości, jest piekłem na ziemi. I to, okazuje się, jest główne przesłanie wizji fatimskiej, gdzie Matka Boża przedstawia dzieciom piekło. Mówi do nas wszystkich w ten sposób Maryja: zobaczcie, tak będzie wyglądało wasze życie i wasza ziemia, jeżeli odrzucicie Boga, czyli będzie to piekło na ziemi. Słowem, które najlepiej opisuje Boga, bo święty Jan tak zresztą nazywa Boga i tak go definiuje, to jest miłość. Miłość i miłosierdzie. Żyjemy w czasach, można powiedzieć, post świętej Faustyny, czyli po świętej Faustynie, której Pan Jezus przekazał dzienniczek. Alicja Lęczewska, jej zapiski, to jest kontynuacja, można powiedzieć, i tak się mówi zresztą, dzienniczka świętej Faustyny. Natomiast kiedy czytamy o Fatimie, możemy wyczytać takie słowa: Syn sam jest miłosierdziem, gdyż wciela i personifikuje miłosierdzie, zawsze będzie działał miłosiernie. O tym mówi list do Hebrajczyków 2:17, a także sam Pan Jezus mówi w 11 rozdziale, 27 wersecie Ewangelii Mateusza: Bóg jest miłosierdziem, czyli zawsze będzie działał miłosiernie. W ten sposób opowiada i relacjonuje, kim jest Ojciec. Jan 1:18. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi o Ojcu, to co mówi? że jest miłością i miłosierdziem. Sam Jezus tak nazywa swojego Ojca. Ten osobowy Bóg nie mija obojętnie zła. Musi przez nie przejść, aby wprowadzić w nie, w świat splamiony grzechem i skorumpowany złem. To jest świetne określenie. Oczyszczający szczep autentycznej miłości. Miłość większą, zdolną zapłacić odpowiednią cenę, nawet jeśli to będzie pozostanie z fałszywym banknotem. O co chodzi? My czasami Bożego miłosierdzia po prostu nie rozumiemy. I chcemy też czasami, być może i my katolicy, traktować jako miłosierdzie, jako pewną naiwność. No przecież katolikowi co jak co, ale jednak nie przystoi być zawsze miłosiernym, bo przecież to Pan Bóg jest potężny i na pewno nie jest tak naiwny, że jest miłosierdziem. Pan Bóg jest jeszcze czymś więcej niż tylko miłosierdziem albo aż miłosierdziem. Bóg jest miłością, a zatem Bóg, jeżeli po ludzku chcemy go nazywać, że jest naiwny, bo jest miłością, to okej. Natomiast bycie miłością to jest mądrość, to jest bycie mądrym. Człowiek mądry kieruje się miłością. Ta melodia, która towarzyszy fatimskiemu orędziu, właściwie prześwieca przez wszystkie wizje, jakie otrzymują dzieci fatimskie i również przez objawienia prywatne, jakie później jako łódz, jako siostra, jako karmelintanka otrzymywała do końca życia od Maryi. Ponieważ tylko niektórzy trwali zatwardziale w złu, powie Łucja. Miłosierny Bóg odkrywa tajemnicę Boga, nie rezygnuje z miłości do ludzi pomimo ich grzechu, a dokładnie z powodu ich grzechu. Bóg okazuje nam miłość nie, że tak powiem, pomimo naszych grzechów, to znaczy nie trzeba zapracować na to, żeby Pan Bóg był miłością, bo nie zrobimy nic z tym, żeby Pan Bóg był miłością, czy żeby nią nie był, bo Bóg jest z natury miłością i jego natura jest ponad wszystkim. Miałem wpływu na to, jaki jest Bóg, a Bóg jest miłością. Bóg nie kocha nas warunkowo. Bóg nie czeka, aż zrezygnujemy z grzechu i dopiero wtedy okaże nam miłość i miłosierdzie. Nie, Bóg kocha nas nie pomimo grzechu, ale właśnie ze względu na grzech. I ze względu na grzech jest miłością. To najbardziej wspaniałomyślna tajemnica Boga biblijnego objawienia. Maryja jest odbiciem i jednocześnie wyrazem tego Boga. Zrozumiałe wydaje się, iż Łucja kończy swe apele orędzia fatimskiego, które czasami czytamy na naszym porannym różańcu, wskazując na Maryję i siostra Łucja najważniejsze zapiski ze swojego życia i te refleksje i też prywatne objawienia spisane w apelach orędzia fatimskiego, kończy z takimi sformułowaniami. Maryja jest matką miłosierdzia. Maryja jest naszą nadzieją. Ona jest matczyną ikoną współczucia Ojca. Jakże niezwykle teologicznie głębokie stwierdzenie siostry Łucji. Maryja jest matczyną ikoną współczucia Ojca. Czyli Maryja jest oknem na to, kim tak naprawdę jest Bóg. Nasze okno, czyli nasze spojrzenie na Boga może być, mówiąc krótko, zabrudzone. Zabrudzone grzechem, zabrudzone egoizmem, zabrudzone też fałszywym obrazem Boga. Czasami widzimy Boga w krzywym zwierciadle, tym bardziej, że szatan chce go małpować. Natomiast kiedy patrzymy na Boga przez okno Najświętszego Serca, czyli niepokalanego serca Maryi, to zawsze widzimy okno Boga współczującego, Ojca miłosiernego. Również w ten sposób ukazuje się chwała wielkiej, uwaga, nocy i potwierdza się, iż na początku wszystkiego, a więc także przecież i na końcu wszystkiego jest dobro. To dopiero się dowiedziałem, czytając o Fatimie, między innymi właśnie z tej książki objawienia Róży Duchownej Montichiari i Fatima, dopiero wtedy do mnie to dotarło, że skoro Pan Bóg wszystko stworzył, no bo gdyby nie stworzył, to by nie istniało, to Bóg jest na samym początku i On stwarza cały świat, a Bóg jest miłością, Bóg jest dobrem, czyli na początku jest stworzenie, w znaczeniu aktu stworzenia jest Bóg stwarzający, czyli jest dobro. A skoro do Boga należy wszystko, Jezus mówi, że jest alfą i omegą, jest początkiem i końcem. Skoro na początku jest dobro, to na końcu też jest dobro. Dlatego całe dzieje człowieka mogłyby być historią grzechu, zniszczenia, wojen, cierpienia, smutku, chorób, ale na końcu i tak zwycięży dobro, drodzy Państwo. Warto być po stronie dobra. bo wtedy jesteśmy po stronie zwycięzcy. Kiedy jesteśmy po stronie miłosierdzia, wtedy jesteśmy po stronie zwycięzcy. Kiedy jesteśmy po stronie miłości, wtedy jesteśmy zwycięzcami. Nie banalizując grzechu ani zła, bólu ani niesprawiedliwości, na końcu będzie zawsze dobro. Tragedia nie ma ostatniego słowa, gdyż jest przyszłość, która należy do nadziei. Miłosierdzie jest jednym z pojęć, które najprecyzyjniej określa, kim jest Bóg, kim jest również, drodzy Państwo, człowiek, i jaka jest prawda i propozycja chrześcijaństwa dla całego świata i dla każdego człowieka. Światło miłosierdzia oświetla z całą mocą paradoks zrodzony z objawienia. Gdy człowiek zapomina o swojej miłości do Boga, ten odpowiada czasem miłosierdzia. Spójrzmy, weźmy do ręki Pismo Święte, Księga Izajasza, rozdział 49, werset 1. Zapamiętajcie, sprawdźcie. Kiedy człowiek okazuje nienawiść, Bóg nie niszczy człowieka, tylko, uwaga, staje się bardziej cierpliwy, ponieważ jemu zależy, aby każdy grzesznik trafił do nieba. Ale uwaga, żeby nie wykorzystywać tej Bożej cierpliwości, bo nigdy nie wiemy, kiedy nasz koniec, czyli moja osobista śmierć, może się stać, może mnie spotkać śmierć. A zatem, gdy człowiek zapomina o swojej miłości do Boga, ten odpowiada czasem miłosierdzia, jak to napisał prorok Izajasz, biorąc swój początek w bezgranicznych możliwościach miłości. Dlatego powstaje jako oskarżenie przeciwko niemiłosiernym mocom, jako tchnienie oporu przeciwko wszelkiej demonicznej logice. Mówiąc krótko, brak miłosierdzia to jest to największe oskarżenie, jakie być może usłyszymy w czasie sądu ostatecznego. Mateusz 25, rozdział, wersety 31-42, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Jeżeli uczyniliśmy zło bliźniemu, to tak jakbyśmy uczynili samemu Bogu. Jeżeli uczyniliśmy dobro bliźniemu, to tak jakbyśmy je uczynili samemu Bogu. I teraz Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, nie tylko miłosierny, ale też sprawiedliwy. Skoro jest sprawiedliwy, to czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co się mu należy. A zatem, jeżeli wszystko, Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście bliźniemu, uczyniliśmy również Bogu, czyli jeżeli bliźniemu uczyniliśmy zło, to uczyniliśmy to zło Bogu, a zatem według sprawiedliwości Bożej otrzymamy to, na co zasługujemy. Czyli skoro Bóg otrzymał od nas zło, to również to zło otrzymamy na sądzie ostatecznym. Na sądzie ostatecznym to jest najgorszy moment, żeby usłyszeć takie słowa, że byłeś niemiłosierny, bo wtedy nie masz możliwości pójścia do spowiedzi. Na sądzie ostatecznym, drodzy Państwo, sądzie ostatecznym, nie mówię o szczegółowym, czyli szczegółowy następuje po śmierci naszej, to jest indywidualny sąd, a sąd ostateczny jest na końcu, kiedy czyściec jest już wyczyszczony, że tak powiem, wszyscy z czyśćca trafiają do nieba. Na sądzie ostatecznym ważą się losy między tym, czy pójdę do nieba na zawsze, czy do piekła. Jeżeli usłyszę, że byłem niemiłosierny i według Boga Sprawiedliwego otrzymam niemiłosierdzie, no to oznacza dla mnie, że pójdę do piekła. Drodzy Państwo, najgorszym oskarżeniem, jakie możemy usłyszeć od Boga na sądzie ostatecznym, to jest to, że byliśmy niemiłosierni. I o tym mówią objawienia w Fatimie. Będziemy się im przyglądać właśnie w tym kontekście, a w następnym materiale odwołamy się m.in. do Fryderyka Nietzschego, który był ideologicznym patronem, że tak powiem, tego wszystkiego, co uczynił Adolf Hitler. I również dziś do głosu dochodzą ludzie, którzy mają wpływ na kształt świata, ludzie z polityki, którzy odwołują się do Fryderyka Nietzschego, który powiedział tak, powiedział to, napisał w swoim dziele Tako rzecze Zarathustra, było to dzieło pomyślane jako antyewangelia. Fryderyk Nietzsche napisał tak, zaprawdę nie znoszę ja tych miłosiernych, których własna litość błogością przejmuje. Zbyt mało wstydu mają ci ludzie. Fryderyk Nietzsche mówił, że nienawidzi ludzi miłosiernych, że ludzie miłosierni to są ludzie bez wstydu, bez charakteru. Dzisiaj też tak się mówi, wierz w siebie, miej charakter. Buduj swoją markę, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Czyli po trupach do celu. No Zarathustra już to mówi. Właściwie Fryderyk Nietzsche przez swojego literackiego Zaratustrę mówi o tym, że nienawidzi ludzi miłosiernych. Zbyt mało wstydu ci ludzie mają w sobie. Czasami rzeczywiście wstyd jest nam czynić miłosierdzie i mówić o miłosierdziu. Czasami się wstydzimy mówić o miłosierdziu i o miłości. Natomiast kiedy jest mowa o sprawiedliwości, kiedy jest mowa o ocenianiu kogoś, no to myślę, że dużo łatwiej jest nam zabrać zdanie i się wypowiedzieć. Będziemy sobie do tych niezwykłych fragmentów, także z Fryderyka Nietzschego w kontekście Fatimy, wracać. Bo z Fatimą związana jest również godzina łaski, która, uwaga, może nastąpić w każdej chwili. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.